Jeden, dwa, trzy. Ten jest fajny. Cztery. I ten jest piąty. Ten jest najstarszy. To jest ten, który mi mój ojciec kupił. On wtedy kosztował 3 pensje górnicze. To był straszny wydatek. Ale ja na nim już nie gram. To jest tylko pamiątka, nic więcej.
Nie wydaje dźwięku, czy już...
Wydaje, ale bardzo fałszuje. Ja tylko teraz tylko ten gram elektroniczny. Na tych już nie gram w ogóle.
Ale jakbyśmy spróbowali, bo ja bym chciała dźwięku słyszeć.
Z tym, że wie pani, ja naprawdę nie gram na tych klawiszach już od kilku lat. I ja tu nic nie zagram.
Ile to waży?
No to waży gdzieś 15 kilo, jak więcej. Także to jest ciężkie. Ten mój akordeon cyfrowy waży 8. Naprawdę dawno nie zakładałem. Całkiem inne dźwięki.
To będzie opowieść o pasji, o odwadze w dokonywaniu własnych wyborów, ale także i o tym, że nie ma bariery wiekowej, żeby się czegoś nowego nauczyć.
Akordeon w domu był zawsze. Wczesne dzieciństwo, kiedy przypominam sobie tatę, który gra na akordeonie, a ponieważ jest bardzo przystojnym mężczyzną, a ja jestem na to bardzo wyczulona, ponieważ jestem artystą, więc pamiętam takie ustawienie taty, który gra na akordeonie i ma tak głowę przechyloną w bok, czyli ciało jest en face, a twarz jest z profila i on gra. I dla mnie to jest przepiękny obrazek, taki bardzo męski. I to mi się właśnie zawsze w nim bardzo podobało, że mimo tego, że robił przeróżne rzeczy, pracował w różnych miejscach, dyrektorował w jakichś miejscach, prowadził firmę, robił takie niby rzeczy niepowiązane z muzyką, to jednak ta muzyka cały czas była. Przecież potem kupiliśmy pianino, bo ja zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej, ukończyłam 2 lata szkoły muzycznej, później już nie chciałam chodzić, ale pianino było kupione dla mnie i tato też na tym pianinie grał. Muzyka po prostu była stale, akompaniament do 100 lat chociażby. A obchodzimy wszystkie urodziny, jakie się da, więc zawsze tato grał. Dlatego w wieku 70 paru lat on ma taką umiejętność grania, bo on nigdy tego nie zaprzestał. Bardzo go podziwiam za to, że on po wielu, wielu latach zapisał się znowu do szkoły muzycznej, chyba w wieku 70 lat, nie pamiętam dokładnie, i nauczył się grać na tak zwanej guzikówce.
To inaczej.
Pani Liliana Stopka prowadzi w Kłodzku Stowarzyszenie Muzyczne Polifonia. Organizuje konkursy i koncerty. Wciąż uczy. To do niej zwrócił się pan Józef Kmita.
Pewnego dnia, ale znaliśmy się już wcześniej, przyszedł do mnie do klasy, staje w tych drzwiach i mówi: proszę pani, ja mam do pani pytanie. No i niech pan pyta. Ale ja się wstydzę. Proszę pana, w pana wieku, pytaj pan. Mówi, czy ja bym był w stanie nauczyć się grać na guzikowym akordeonie? Więc powiedziałam mu, jeżeli pan bardzo chce się nauczyć, a ja z całą pewnością będę bardzo chciała pana nauczyć, to będzie efekt. No to świetnie. No i to było gdzieś może, nie wiem, z 6 lat temu. Nie ma bariery wiekowej na to, żeby się czegoś nowego nauczyć. Nie. Bariera może być tylko psychiczna, że ten człowiek się już czuje stary i że on już nie wierzy w swoje możliwości.
Ten dom
to po rodzicach?
Nie, myśmy go kupili. Ja w 82 roku skończyłem zawodową szkołę rolniczą. Ekstremistycznie. Dzięki temu mogliśmy ten dom kupić, bo to jest prawie hektar ziemi. Powyżej pół hektara nie można było kupić. Ja mam kolegów po Akademii Rolniczej i też nie mogli kupić, bo nie mieli kwalifikacji związanych z uprawą ziemi.
Pan to kupił jako rolnik?
Tak, bo inaczej nie mogłem tego kupić.
W tamtych latach nie rolnicy nie mogli kupować na wsi?
Nie.
Odwracam się, kuta brama. Ogrodzenie kute, mnóstwo wykuwanych ozdób.
To jest moje projekty i moja praca. I moich ludzi. Ja miałem zakład kowalstwa i ślusarstwa artystycznego. O, widzi pani ten paw na przykład tam. Ja marzyłem o tym, żeby mieć pawia prawdziwego. Ale żona powiedziała nie i już. A to ja sobie zrobiłem. To jest blachy i metr na dwa. No i zawsze mi humor poprawia, jak się na niego patrzę. Tutaj była ta główna hala, na której pracowali moi pracownicy. Teraz jest puste. Jeszcze mam maszyny do sprzedania, do naprawy. Jak zakład został zamknięty, to był taki moment, że ja przez 2 miesiące nie mogłem wejść. Trochę był żal, nie? Ale się cieszę, bo to tak w sumie płynnie przeszło na tą muzykę. Przecież ja za miesiąc kończę 25 lat, co prawda do setki. Także mi dużo czasu nie zostało. Ale z każdego dnia się cieszę, jestem szczęśliwy, jak zobaczę swój pysk w lustrze. No, a to są stare elementy, bo to jest stary budynek, ten, który tutaj jest, nie? Takie dziury, jak ja pani pokażę, jeszcze pani w życiu nie widziała, choćby tam. Na górze był staw. Ta dziura, ten otwór prowadził do turbiny, która tutaj stała. Ta turbina napędzała wał transmisyjny do budynku, bo tu był młyn. Ta część jest właśnie z XVII wieku. Jak żeśmy kupili ten dom, to płynęli kajakiem pod spodem, kawałek, bo tam dalej jest zawalone. Także to jest taki dom pełen uroku. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi, że tu mieszkamy. Jak myśmy ten dom kupili, to bardzo często takie zdania padały. A po co to remontować? Przyjdą Szwaby i zabiorą ci. W Kłodzku mieszkam, mieszkanie, w blokach, o czym wszyscy marzyli, z ciepłą wodą, a myśmy się tu wprowadzili, ja kupiłem kolebę, do tej pory mam, myśmy się w kolebie kąpali, na piecu grzali wodę. Och, syn miał 3 lata, a córka miała 11. Przypomniało mi się, jak kiedyś córka wróciła ze szkoły, a chodziła w Kłodzku i płacze, bo należało narysować łazienkę. Więc ona narysowała łazienkę z oknem. No kto widział łazienkę z oknem, no wiecie co, nie?
To najlepiej pokazuje, jak moi rodzice są oryginalni. I jak robili wszystko, żeby było po ich niemu, jak oni sobie to wyobrażają, a nie tak jak należy, żeby było. My ogólnie, widzę, rodzinnie zmieniamy spojrzenie na wiele rzeczy. W najbliższym kręgu nie trzeba nie wiadomo gdzie sięgać, ale to, że tato po dzień dzisiejszy gra, ma swój kanał na YouTubie i tak dalej, to też jest w cudzysłowie ta łazienka z oknem, prawda? Czyli coś, czego inni nie znają. A dzisiaj przecież już też naturalna łazienka z oknem, to nie jest żaden wymysł, ale ktoś to musi pierwszy zrobić i dlatego tak bardzo też podziwiam właśnie tatę za jego nowatorskie myślenie w wielu rzeczach, ale i mamę też, bo oni świetny team tworzą, jeśli chodzi o to spojrzenie bardzo oryginalne na świat.
Ja z moją żoną chodziłem do podstawówki.
Czyli to jest taka szkolna miłość?
Tak, tak, tak. Myśmy chodzili razem do podstawówki. Później żona chodziła do ogólniaka, ja do techniku. Jak żona skończyła ogólniak, no to czekała na mnie, że razem pójdziemy na studia. Jak ja skończyłem technikum, nie dostałem się na studia, no to ona dalej też pracowała, razem żeśmy nawet pracowali i po roku ja się dostałem na studia, a ona nie. Ona była wtedy studium języków obcych, coś takiego było. Dopiero po tych 2 latach dostała się na Akademię Ekonomiczną. Ona jest indywiduum takie całkiem, ale już żeśmy 3 lata temu Złote Gody obchodzili. Jest cudowną dziewczyną, cudowną kobietą, cudowną matką.
Niewiele dzieci miało takie fajne dzieciństwo przez to, bo to jest przeżycie ogromne. No, chodzenie po jakimś starym strychu, zmienianie sobie pokoju, raz tu przenoszenie, raz tu w wielkim domu, spotykanie ciekawych ludzi, którzy przychodzili do nas oglądać te postępujące remonty, znajdowanie po niemieckich artefaktów, no i ten teren niezwykły, bawienie się tam wokół, przecież to są przepiękne tereny, las, staw. Dla dziecka chyba lepiej być nie może, jeśli chodzi o dzieciństwo. Zwłaszcza, że rodzice nigdy mnie nie angażowali w to, żebym ja miała cokolwiek pomagać. Jeżeli ja to robiłam, a myślę, że dużo robiłam, to właśnie z własnej woli. No tak, nie było łazienki, była toaleta na zewnątrz, no ale wiadomo, że ją trzeba było gdzieś tam zorganizować. Tato kiedyś opowiadał, że kąpał się bez dachu nad głową, że widział niebo, bo był tak w międzyczasie wymieniany. Ale naprawdę było to dla nas wielką przygodą, po prostu.
To co, pójdziemy na górę teraz.
Dobrze.
Żony pana Józefa nie poznałam. Zdecydowała, że nie będzie się wypowiadać do mikrofonu. W związku z tym nie obejrzę też domu w środku. Postanowiłam uszanować jej decyzję o prywatności.
To kiedyś było biuro. Rodzice nie mieli żadnej chęci, żebym ja grał. Ale ja nie zapomnę, bo u nas ojciec na kopalni pracował i w niedzielę takie zespoły grały, akordeonistów. Ja to niesamowicie przeżywałem, podobno na takiej leżance stałem i grałem, nie? Bardzo chciałem, żeby ten akordeon mieć, no ale nas było 3 chłopaków w domu, mama nie pracowała i tata wcale aż tak, no jako górnik nie zarabiał aż tak dużo, ale jednak się zdecydowali, żeby kupić mi ten przechodzony akordeon, ja go do tej pory tutaj mam. Poza tym, jak jeździłem na wieś z kolei do mojej babci, to mój wujek grał na skrzypcach i to dobrze grał. Drugi wujek z kolei miał akordeon, też na akordeonie grał. Były chłopak mojej mamy, też grał na akordeonie i był kowalem jeszcze. To było ciekawe. I on tylko mnie pozwolił na tym jego akordeonie grać. Ja chodziłem do ogniska muzycznego, nie do szkoły muzycznej. I w tym ognisku zrobiłem 6-letni kurs w ciągu 4 lat. I jak skończyłem to ognisko, to ten mój nauczyciel, Józef Lupa, specjalnie się udał do moich rodziców i ja nie zapomnę, jak dzisiaj pamiętam, on nie chodził do żadnych rodziców. Siedzi mój ojciec, mama, on, a ja z boku stoję i on mówi, koniecznie to dziecko wyślijcie do szkoły do Wrocławia, bo to ma talent, nie? No a rodzice nie mieli takiej potrzeby. Ja szczerze mówiąc, to też się tak trochę bałem do jakiegoś większego miasta, bo nigdy tam nie byłem, ale nie zapomnę mu, że on specjalnie się pofatygował. On był bardzo dumny z faktu, że jak były popisy, bo myśmy jeździli tutaj po okolicach, to ja grałem zawsze własną kompozycję. I on był tak szczęśliwy, że ma takiego ucznia. Podobno byłem taki zdolny właśnie, że jak matka Edyty Gepper szukała kogoś, kto jej pomoże, no to on mnie wydelegował od razu. Ja miałem chyba wtedy 14 albo 15 lat.
A ona?
Ona miała 10. Dziadek podobno jej kupił akordeon, chciał, żeby ona grała na akordeonie. Nie? Oni mieszkają tutaj też w Słupcu. I oczywiście ja z góry miałem przypisane, że mam iść do zawodowej górniczej. No bo wszyscy w górnictwie tutaj pracowali, a ja nie ukrywam, że ja się bałem. Ja się tego nie wstydzę. W bloku, w którym myśmy mieszkali tutaj niedaleko kopalni, tam było gdzieś około 10 rodzin, był taki moment, była syrena, ktoś zginął. Nie zapomnę tego, mama też z nami w oknie siedziała i patrzyła, do kogo ta Wołga przyjedzie. To była akurat rzeczywiście czarna Wołga. To było przerażające, ja byłem przerażony. Wchodzą na nasze piętro, ale do sąsiadki, taki super człowiek wpadł do szybu. I ja byłem przerażony kopalnią I starałem się do szkoły dostać. Na pewno do zawodówki miałem iść, bo wszyscy moi koledzy z podstawówki szli do zawodówki, a ja postanowiłem iść do techników, do Kłodzka. Jest koniec września i trzeba jechać na wywiadówkę. I ja mówię, mamo, trzeba było pojechać na wywiadówkę. Ale ja chodzę do Kłodzka.
Czyli pan rodzicom nie powiedział?
Nie powiedziałem. Dlatego jak skończyłem technikum, to nie było mowy o tym, żebym ja na studia poszedł. Bo zaraz taka sąsiadka mówi, pani Kwitowa, pani wie, ile kosztują studia? I ja wtedy skończyłem technikum, to był w czerwcu i od razu podjąłem pracę. Pracowałem, ale piątek, sobotę, czasami w niedzielę grałem w zespołach na dancingach. I te wszystkie pieniądze zbierałem. Dlatego później, jak moja córka się dostała na studia, to moja mama mówi, Józiowi nie dawałem, to chociaż tobie. To było technikum mechaniczne, stąd te studia mechaniczne też. Chociaż na studiach już też mi się wydawało, że się wyrwę, jednak pójdę z tą muzyką, coś będę robił. Ja mieszkałem w Sezamie, na dole była kawiarnia, gdzie ładnie zespół grał. Ta muzyka była taka, kurczę, ach, ja bym też chciał tak pograć. Ale nie grałem, nawet czasami w domu od czasu do czasu tam na akordeonie zagrałem, ale mało, ale bałem się, nie daj Bóg, żeby mnie wywalili. Bo to, żeby mnie wywalili, to nic, ale ile by później po mnie by jeździli, tak jak nie wiem, że taki wielki student, nie? Ale dlatego skończyłem studia, skończyłem z wyróżnieniem, dostałem nagrodę, Paryż, Nicea, Monte Carlo, a co? Taką wycieczkę dostałem. Z Politechniki, dla wyróżniających się, z wysoką średnią miałem ponad 4,8. Ja lubiłem te studia, ja bardzo je lubiałem. Miałem wspaniałych, i nadal mam wspaniałych kolegów. Mieszkaliśmy w akademiku, to była niesamowita atmosfera, jest taka akademika. Szczególnie jak się wyjeżdżało na święta, to było ciekawe, bo nagle komuś tam jakiegoś figla robili, albo buta wojskowego wkładali do torby i on z tą torbą jechał w Białostockie. Przyjeżdżał do domu i pytał się mama, a po co ci ten but? Niektórzy mi mówią, jak się zorientowali, że ja się tą muzyką, to bym się muzyką zajmował, a nie tam na takie studia się. Ja mówię, ja jestem szczęśliwy, bo co prawda doktoratu nie skończyłem, ale mam dwa patenty prawdziwe, a mój wyrób jest na przylądku NASA. No to co mi jeszcze więcej potrzeba?
I właśnie ten inżynier z sukcesami. Kowal, znany ze swoich wyrobów w całej Kotlinie Kłodzkiej, postanawia się uczyć.
Cały rok przychodził na zajęcia do mnie, do szkoły, jak to opanować ten cały manuał guzikowy. Jest bardzo pracowitym człowiekiem, bardzo systematycznym. On ma taką księgę, w której notuje codzienne swoje ćwiczenia. Od której godziny do której godziny. Gdyby moi uczniowie chociaż o połowę tyle ćwiczyli, mieliby nie wiem jeszcze jakie może rezultaty. No ale dzieci to jest co innego. One muszą się też rozwijać fizycznie i tak dalej, i tak dalej. A dla pana Kmity to było po prostu pasja. Pasja. Ja jestem pod wrażeniem, że ten człowiek, mimo jakiegoś tam określonego wieku, tyle się nauczył i ciągle tworzy.
I wie pani Stopka schodziła na dół, żeby mi wydrukować nuty, a kazała mi tam ćwiczyć to, co... A ja mnie już to znudziło, grałem swoje. Otwiera drzwi i mówi, co pan gra? Ja się wystraszyłem. To za tydzień będzie pan grał na popisach.
Nie na akordeonie tym klawiszowym, tylko na tym guzikowym. Przecież zaopatrzył się w instrument elektroniczny, czyli cyfrowy. Tworzy również z looperem, czyli pętle muzyczne.
Znaczy ja w ogóle marzyłem o tym, żeby mieć wreszcie taki instrument, żeby to mojej żonie je przeszkadzało. Jak kupiłem ten akordeon, założyłem słuchawki, ona telewizję ogląda i znowu zaczyna przeszkadzać, bo ja tupię. I dzięki temu się oduczyłem tupać też. Już. Bo jak ktoś jest dobrym wykonawcą, to nie będzie nogą ruszał. Ona jest moją muzą też, a jak? Słucha często, jak ja gram. Ja mam takie miejsce w kuchni, gdzie po prostu mam pulpit, gdzie piszę muzykę i jej już to nie przeszkadza, na pewno nie przeszkadza. Ja nawet sobie żartuję, że to jest jej zasługa. Bo gdybym, to bym nie kupił takiego instrumentu.
Skomponował pan coś dla żony?
Tak, oczywiście, no, taką jedną melodię fajną. Jak ja to nazywam? Chyba dla Jolci, nie? Bo ona ma Jola na imię. Tej melodii nie ma, ale tam jest jeden taki dla Jolci, gdzie pokazany jest ogród. Bo ja już na YouTubie mam dużo tego, nie? Ponad 100 jest długo. to są moje ostatnie nuty, jakie teraz pisałem. Więc 23 wtorek o 7:43 to zacząłem pisać. Później w środę dalej piszę. W czwartek, dzisiaj nawet też grałem, o 8:16 już tworzyłem inną. Dalej. I w ten sposób powstaje taka opowieść, która jest zapisana w nutach, która tworzy, co jakiś temat jest. Tu ja akurat uważam, że to powinien się nazywać Letni Walczyk, ale prawdopodobnie może być inaczej. Nie. Coś takiego. Nie, ładne to jest, nie? No i tam są różne frazy, nie?
Józef wrócił do komponowania muzyki, a zaczął już w wieku kilkunastu lat.
Ja ją słyszę po prostu. Ja ją słyszę na przykład, jak chodziłem do technikum, to w czasie przerw jest charakterystyczny jazgot. I ja stawałem sobie z boku całkiem. Uwielbiałem chleb z masłem i cebulą, a się wstydziłem, żeby ktoś mnie nie podpatrzył. I ja sobie ten chlebek jadłem, tak przykładałem do ucha i grałem normalnie. No to co mi się nawinie? Nawet teraz, jakbym usiadł i zaczął grać, może jestem zmęczony, to będę grał rzeczy, których nie grałem nigdy. One same się jakby... Wie pani, to jest trudne do opowiedzenia, ale bywały takie sytuacje, jak tutaj grałem, że nagle się czułem, jakbym był na zewnątrz. Jakby mi ktoś powiedział, żebym ja zagrał La Palomę na przykład, to nie zagram tego. To ja bym się bardzo uparł, to może tak. Ale ta muzyka jest inna. Ona tak jakby ze mnie wychodziła, same palce się układają i same grają. To jest właśnie to. To jest to cudo. Palce zachowują się tak, jakby każdy z nich wiedział, gdzie jest jego miejsce, żeby stworzyć jakąś linię melodyczną. Chyba to można nazwać jakimś darem.
Przełomowym momentem w muzycznym życiu pana Józefa był pewien konkurs we Francji.
Pani Stopka do mnie zadzwoniła, że jest konkurs we Francji, o którym się dowiedziała. Światowy konkurs dla akordeonistów. Już 70 lat z rzędu to się odbywa tam we Francji. Pod egidą Richarda Galliano, to jest taki znany akordeonista, który brał lekcję u Astora Piazzolli. I tam po prostu trzeba wysłać nagranie w studiu, żeby było widać całą postać i tyle. I ja byłem w tej grupie tych najstarszych, powyżej 38, bo większej już nie ma. No i to myślę sobie, kurczę, no, dlaczego nie? To był rok 2020, pandemia. W sumie było 750 uczestników, 250 z Chin, a Polaków było 35. Chińczycy wykaszają wszystkich. To jest niesamowity naród.
Wiedziałam, jak fajnie gra na tym akordeonie guzikowym, więc podpowiedziałam, panie Józefie, pan powinien wziąć udział w tym konkursie, co tu w dobie tego COVID-u był we Francji, taki online, czyli można było wysłać nagrania. Ale mówi pani, no, mówię, tak, dawać pan, niech pan nie startuje w klasycznej muzyce, niech pan startuje tu w rozrywce. No i były bardzo fajne efekty, bo i nasi uczniowie wtedy, jak startowali, super się zaprezentowali. No i pan Kmita.
Ja zająłem wtedy w tej mojej grupie szóste miejsce.
Nie ma co ukrywać. Zdobycie takiej bardzo wysokiej punktacji na konkursie międzynarodowym to dla każdego jest przeżyciem. A co dopiero dla człowieka, który od niedawna gra na instrumencie guzikowym, a przy okazji jeszcze pochwalił się swoim utworem i którymś tam jeszcze innym konkursie miał właśnie bardzo wysoką ocenę jego twórczości akordeonowej.
Dla mnie to było najciekawsze, że dostałem od nich pismo mailem, żebym przesłał partyturę. A ja w sumie nie pisałem tak dobrze nut. No ale napisałem i nie podawać nazwiska. Nie wiedziałem, po co to jest, naprawdę. Okazuje się, że oprócz działu takiego związanego z przeglądem czyichś umiejętności muzycznych, wykonawstwa, był również dział związany z kompozycją. Ja tam nie składałem żadnego wniosku. To ci jurorzy, jak usłyszeli to, co ja zagrałem, jak, dla mnie to był szok. To pamiętam, oni przesłali informację mi, że zostałem zakwalifikowany jako kompozytor w grono światowych kompozytorów muzyki akordeonowej. Ja to byłem w szoku, bo tak szczerze mówiąc, tam występowali ludzie, którzy pokończyli konserwatoria, szkoły muzyczne wyższe, a ja nawet szkoły muzycznej nie mam.
Pan Józef nie żałuje tego, jak potoczyło się jego życie. Mnie kołacze się jednak po głowie pytanie, co by było, gdyby...
Nie powiedziałbym, że ja się powinienem tylko i wyłącznie muzyką zajmować od początku, bo ja sobie nie wyobrażałem, żebym ja grał gdzieś w orkiestrze. Chciałbym tworzyć muzykę, nie odtwarzać.
No często o tym rozmawiamy, co by było, gdyby, ale to były też inne czasy. I on mógł w ogóle tego nie rozwinąć kompletnie. Skończyć to ognisko muzyczne i tyle. A to, że jest dzisiaj taką osobą, jaką jest i pomimo tylu trudów to zrobił, to nie wiem, może wcale nie miałby takiej wielkiej satysfakcji. Wszyscy ludzie sobie dywagują, a jakbym zrobił to albo tamto. No ja już dzisiaj uważam i myślę, że jednak coś nami kieruje i że my idziemy jakąś drogą określoną. Tak to czuję, ja po sobie to widzę. I myślę, że tato ma idealną tą drogę i że jej wyznacznikiem, czy idziemy w dobrym kierunku, takim jaki ma być, jest odwaga. Jeżeli człowiek postępuje odważnie, no to jest na tej drodze, na której powinien być. A jeżeli się lęka, to właśnie wtedy schodzi chyba z tej drogi. I wtedy może sobie zadawać pytania, ojej, a czemu nie to, a tamto? No bo się bałem. Więc odwaga powoduje wyznaczanie nam dobrego kierunku w życiu.
Patrząc na tą pasję, to moglibyśmy przypuszczać, że kształcenie muzyczne dałoby mu z pewnością więcej satysfakcji, aniżeli jego działalność zawodowa. Ale nie dałoby mu tyle pieniędzy, co dała mu jego praca zawodowa. W jakim środowisku by się obracał, jako nawet artysta, nie wiadomo, czy byłby szczęśliwy w tym środowisku. Natomiast wiemy, że w tym środowisku, które miał na Politechnice, czuje się bardzo dobrze, coś znaczy, bo jest inny aniżeli wszyscy, inni nie potrafią grać, a on potrafi, ma się czym pochwalić. Daje mu ta umiejętność wiele satysfakcji i to jest ważne.
To jest bardzo istotny przekaz dla nas wszystkich, że żyjemy tak długo, aż wypełnimy dane rzeczy, które mamy wypełnić w tym życiu. I po prostu nie ma co siadać na laurach, bo one chyba nigdy nie są osiągalne. Życie jest po to, żeby je gdzieś kiedyś, o nich gdzieś tam marzyć, ale do nich się cały czas dochodzi. A tak naprawdę ta droga jest istotna, tego dochodzenia do różnych rzeczy i tego ciągłego rozwoju. Po to tu jesteśmy, żeby się cały czas rozwijać.
Ja nie żałuję tego, co się stało. I czasami to mówię, szczególnie moim dzieciom, znajomym, mówię, że po śmierci ja się urodzę i będę wielkim kompozytorem. Wtedy się zabiorę całkiem za muzykę.